Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Może zabrzmi jak jakiś pożal się Boże mówca motywacyjny, ale dzisiaj udowodnimy Wam, że jeżeli ktoś czegoś naprawdę pragnie, jeżeli konsekwentnie dąży do realizacji postawionego sobie celu, no to może praktycznie stać się Bogiem w oczach innych ludzi. A jeżeli jeszcze przy okazji do dyspozycji ma się dziwki, wódę i propagandę, no to w zasadzie sukces murowany. Tak było w przypadku naszego dzisiejszego, nazwijmy to, bohatera, który nie dość, że zrobił wszystko, żeby wymazać swoją historię. Miał na rękach krew milionów ludzi, to jeszcze stworzył ideę tak głupią, że zawstydziła ona klasyczny socjalizm. Swoją drogą, chciałem kiedyś pojechać do Korei Północnej, ale raczej już nic z tego nie wyjdzie po tym, jak dzisiaj opowiemy Wam, kim był Kim. Ir-sen. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Kwietnia 1912 roku miały miejsce na świecie dwie wielkie tragedie. Pierwsza to katastrofa Titanika, a druga to narodziny naszego dzisiejszego bohatera. Według oficjalnej propagandy Korei Północnej, rodzice Kima, przywódcy komunistycznego, pochodzili oczywiście z chłopstwa i byli prostymi fanami rewolucji. No i już tutaj nam się zaczyna propaganda z faktami rozjeżdżać, bo prawda taka, że ojciec Kima był nauczycielem, wychowanym zresztą, może nie wychowanym, wykształconym w szkole prowadzonej przez amerykańskich misjonarzy. A matka naszego dzisiejszego bohatera też pochodziła z nauczycielskiej rodziny i zajmowała się pracą w domu, opieką nad domem, a nie walką w ruchu oporu. A im dalej w rodzinę, tym propaganda ciśnie lepiej, bo pominięto zupełnie fakt, że dziadek był pastorem, a z pradziadka zrobiono bohatera partyzantki. Zróbmy sobie jednak na moment przerwę od propagandy, tak tylko w sumie na moment, no bo musimy sobie jednak wyjaśnić, jak to się stało, że wielki przywódca Korei Północnej prawie 1/3 życia spędził poza Koreą Północną. A stało się tak dlatego, że rodzice Kima uciekli razem z nim w pewnym momencie do Mandżurii, która jest tutaj. A czemu uciekli? Przed brutalnymi Japończykami, którzy zajęli wtedy Koreę. To właśnie na wygnaniu mały Kim poszedł do szkoły, a nawet do trzech, w których zaliczył w sumie 8 klas. Jego największym sukcesem edukacyjnym było nauczenie się chińskiego, chociaż oficjalnie propaganda twierdzi zdecydowanie co innego. Twierdzi, że już w wieku 6 lat Kim zaczął swoją działalność komunistyczną, bo organizował partię za partią, a w wolnych chwilach czytał dzieła Marksa, Engelsa, no i oczywiście Lenina. Oczywiście gówno, prawda, bo po pierwsze nie wyobrażam sobie na przykład 10-latka czytającego dzieła Lenina, a jak komuś to nie wystarcza, no to inny argument może być taki, że żadne z tych dzieł nie było wtedy dostępne w żadnym z języków, jakie znał Kim. Co by jednak nie mówić, Kim faktycznie w pewnym momencie wkręcił się w komunizm i w walkę z japońskim okupantem. Nawet na parę miesięcy za poglądy poszedł do więzienia w 1929 roku, co później pięknie wyglądało w papierach i nie trzeba było akurat w tej kwestii zmyślać w biografii władcy, ale nie uprzedzajmy faktów, na razie w naszej historii jesteśmy w roku 1930, kiedy młody partyzant Kim przyjął swoją kultową ksywę Ir-sen. Tłumaczyć to można jako być słońcem, więc koleżka ego miał wielkie, a zasługi zdecydowanie mniejsze. Kim był normalnym partyzantem, walczył jak jego inni koledzy, ale na bank nie założył antyjapońskiej armii partyzanckiej toczącej regularne bitwy. Nie jeździł z odczytami i nie wprowadzał płacy minimalnej na odbitych terenach. Serio, tak twierdzi jego oficjalna biografia. W ogóle nie wiadomo, jak potoczyłaby się dalsza kariera tego koreańskiego pionka, gdyby nie to, że zaraz obok na mapie był ogromny czerwony kloc w postaci Związku Radzieckiego, do którego w pewnym momencie nasz dzisiejszy bohater się przeniósł, o czym oczywiście też nie ma ani słowa w jego oficjalnej biografii, no bo przecież wielki wódz nie potrzebował niczyjej pomocy, nie? To już były czasy II wojny światowej, podczas której, no i znowu nam się tutaj rozjeżdża fakty swoje, a propaganda swoje. Zacznijmy od tego pierwszego, bo z tego co wiemy, Kim Ir-sen ukończył wtedy szkołę NKWD w Charabowsku i zajmował się szkoleniem ludzi do dywersji, ale sam nie brał udziału w walkach. Natomiast propaganda zdecydowanie twierdzi co innego. Kim Ir-sen według niej miał brać udział chociażby w walkach pod Stalingradem. W każdym razie wojna się skończyła, a jednym z jej efektów był podział Korei na północną i południową. Ale czemu w sumie do tego doszło? Po zakończonej wojnie na Pacyfiku Japończycy zawinęli się z Korei, zostawiwszy jednak za sobą tak straszny bałagan, że w sumie nikt nie miał za bardzo ochoty tego ogarniać. To znaczy Koreańczycy mieli, ale akurat ich nikt z duetu USA-ZSRR nie planował pytać, jak wyobrażają sobie swój własny kraj. Zamiast tego oba mocarstwa stwierdziły, że to może zrobimy tak, że podzielimy zdobycz między siebie i każdy ogarnie bajzel na swoim kawałku. Po czym dwóch amerykańskich wojskowych wytargało mapę z czasopisma turystycznego i na Półwyspie Koreańskim pierdyknęli taką dużą krechę wzdłuż 38 równoleżnika. Moskwa na to spojrzała, stwierdziła, że okej, w sumie spoko, na razie nam pasuje, bierzemy północ. Krecha na mapie oddziela Koreę Północną od Południowej po dziś dzień, a te dwa kraje to w zasadzie jak dwa różne światy, w czym oczywiście ogromna zasługa naszego dzisiejszego bohatera, który jednak nie przejął władzy od samego początku, tak jak to sobie wymarzył. Powierzchnia powstałego na górzystej północy półwyspu kraju wynosiła około 120 tysięcy kilometrów kwadratowych, co oznaczało, że rozmiarami niemalże dorównywał on Anglii. Sowieci potrzebowali kogoś, kto objąłby władzę nad takim szmatem ziemi. Kim Il-sen widział w tej roli siebie. No i faktycznie miał ku temu powody. Już jego opiekunowie ze szkoły NKWD zwracali uwagę na to, że gość był niesamowicie pilny. Rosyjski ogarnął w trymiga, a poza tym doceniano jego umiejętności wazeliniarskie i jeszcze to, że miał komunistyczną przeszłość, ale był jeden problem i śledczy zwracali na to uwagę. Kim Il-sen był bardzo ambitny, a Stalin nie lubił ambitnych. Wąsacz z Moskwy postanowił zrobić przywódcę Korei Północnej z podstarzałego nacjonalisty Cho Man-sika, który nie był wcale idealnym kandydatem, ale po pierwsze umiał ładnie wciskać kit, a po drugie było mniejsze ryzyko, że wytworzy wokół siebie grupę ludzi, która w pewnym momencie będzie chciała działać niezależnie od Związku Radzieckiego. Kim Il-sena oczywiście strasznie ta sytuacja wkurzała, bo co z tego, że miał ciepłą państwową posadkę, jak on chciał dojść na sam szczyt. W związku z tym postanowił w pewnym momencie wysmarować się wazeliną i powłazić w dupska miejscowych dygnitarzy ZSRR. Postanowił użyć do tego rzeczy, które uwielbiają podstarzałe komuchy. Wody i dziwek.
Wuda! Dziwki! Atmosfera nieufności! Z tych połączonych mocy powstałem ja! Komunistyczny bankiet!
Jednego i drugiego było całe mnóstwo na imprezach, które organizował Kim dla swoich towarzyszy, a podczas tych imprez podlizywał się jak tylko umiał najlepiej i efekty przyszły bardzo szybko, bo już po miesiącu zaproszono go na taki wiec w Pjongjangu, gdzie miał wygłosić przemówienie. Według oficjalnej biografii to przemówienie niczym koncert Beatlesów wprawiło w ekstazę z 300 tysięcy ludzi, a prawda jest oczywiście inna. To przemówienie było totalną klapą z wielu powodów. Przede wszystkim ci wszyscy ludzie byli spędzeni przez władzę. Nikt tam nie przyszedł z własnej woli, a już na pewno nie dlatego, że Kim był wtedy tak znany. To znaczy, okej, żeby być fair, to fakt. Rozległy się oklaski, jak zapowiedziano, że teraz wystąpi wielki bohater wojenny Kim Il-sen, ale te oklaski bardzo szybko ucichły, no bo ludzie się spodziewali pewnie jakiegoś charyzmatycznego lidera, za którym dziewczyny będą chciały iść do łóżka, a faceci w bój, a tu na scenę wygramolił się ziomek o wyglądzie rozgotowanego makaronu we fryzurze chińskiego kelnera i jeszcze w brzydkim garniturze. I to nie jest moje zdanie, tylko notatka jednego z sekretarzy. Ciekawe, czy długo potem pożył. To jednak nie koniec, bo człowiek klucha mówił sztywny tekst napisany mu przez Sowietów, w którym wychwalał Stalina pod niebiosa i to jeszcze niewyraźnie, bo po 26 latach spędzonych poza Koreą, ledwo po koreańsku dukał. Generalnie średni materiał na lidera, ale na jego szczęście okazało się, że ten cały Cho Man-sik nie jest wcale taki idealny. Albo inaczej, jest po prostu za dobry, tylko że nie dla Sowietów. Bo po pierwsze, okazało się, że wcale nie był takim komuchem, jak wszyscy myśleli, a po drugie, co znacznie gorsze, zaczął domagać się niezależności Korei Północnej od Sowietów. No tego to już było za wiele i Stalin uznał, że w takim razie czas na Kim Il-sena, który ni z tego, ni z owego nagle zaczął awansować, jak swojego czasu pan Misiewicz. 9 września 1948 roku oficjalnie powołano do życia Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, na czele której stanął Kim Il-sen. na razie premier, ale to się miało szybko zmienić, bo Kim po objęciu władzy bardzo szybko zawstydził Stalina, ale nie chodzi o rozwój gospodarki czy wojska, które swoją drogą obstawił swoimi starymi ziomkami z partyzantki. Nie, chodzi o rozwijanie swojego kultu. Bardzo szybko ogłosił się wielkim wodzem, zaczęły powstawać jego pomniki, zaczęto od nowa pisać historię, ale plany na przyszłość Kim Il-sen też miał strasznie ambitne, dosłownie straszne i ambitne, bo chciał wojny. Konkretnie wojny z Koreą Południową, którą opiekowali się Amerykanie, ale właśnie ze względu na tą, nazwijmy to, opiekę, Stalin przez kawał czasu nie chciał się zgodzić na taką wojnę. Bał się, że Amerykanie zrobią powtórkę atomową i dopiero dał zielone światło w 1949 roku, jak Amerykanie opuścili Koreę Południową, przy czym zgodził się tylko jeżeli Kim załatwi sobie wsparcie Chin w razie czego. A przywódca Chin nie za bardzo miał ochotę angażować się w taką imprezę i wtedy Kim Il-sen przekonał Stalina, żeby ten przekonał chińskiego przywódcę i w ten sposób Stalin sam się uspokoił. Wierzcie lub nie, ale zadziałało. Dostał zgodę. Mógł zaatakować i nie czekał długo. 25 czerwca 1950 roku zupełnie niespodziewanie wojska Korei Północnej zaatakowały Koreę Południową. T-34 produkcji oczywiście radzieckiej parły do przodu, a za nimi szła rzeka piechoty. Serio, nawet Niemcy nie zrobili takiego blitzkriegu. W okamgnieniu praktycznie całe południe było zajęte przez wojska Korei Północnej, przy czym czym innym jest zająć jakiś teren, a zdecydowanie czym innym go utrzymać, zwłaszcza jak po drugiej stronie barykady dowodzi jeden z największych hardkorowców w historii, generał Douglas MacArthur, szef wojsk amerykańskich stacjonujących w Japonii. Jak zorientował się, co się dzieje, to kazał rozpętać piekło i to się właśnie stało. Co prawda Amerykanie nie użyli broni atomowej, ale skutki też były opłakane. Na sam Pjongjang zrzucono więcej ton bomb niż podczas całej wojny na Pacyfiku, a nie tylko. Stolicy się przecież dostało. Szef amerykańskiego lotnictwa raportował, że zostało zniszczone każde miasto i miasteczko w Korei Północnej, a później tamy, elektrownie, zbiory, a pod koniec to już sami piloci się denerwowali, że ej, no nie mamy co bombardować. I brzmi to może śmiesznie, ale to po prostu straszne. Przez chore ambicje Kim Il-sena zostało zniszczonych 85% zabudowań w Korei Północnej i zginęło jakieś 3 miliony ludzi. 3 miliony ofiar, bezsensownych ofiar, bo zawieszenie broni w 1953 roku postanawiało, że granice zostaną tam, gdzie były. Można by zatem powiedzieć, że no, panie Kimie, taki średni sukces, ale to zależy, jaką książkę weźmiecie. Bo jeżeli na przykład będzie to podręcznik od historii z Korei Północnej, to tam znajdziecie dość ciekawą informację, że Korea Północna totalnie tą wojnę wygrała i to jeszcze była wojna obronna, bo tak na serio, to zaatakowało południe wspierane przez Amerykanów. Na szczęście Kim Il-sen okazał się genialnym wodzem, który upokorzył wroga, a jak nie wierzycie podręcznikom, to jeszcze w Pjongjangu jest specjalne muzeum, które taką wersję potwierdza. No ale dobra, my tutaj o propagandzie, a tymczasem Korea w ruinie. Przy czym na szczęście dla Kim Il-sena obaj jego sojusznicy, Chiny i ZSRR, mieli troszeczkę hajsu i postanowili zrzucić się na odbudowę zrujnowanej Korei Północnej, której gospodarka zaczęła się bardzo szybko rozwijać i wierzcie lub nie, jeszcze w latach 70. była lepsza niż Korei Południowej, między innymi dlatego, że większość surowców naturalnych znajdowała się właśnie na północy. Dzisiaj oczywiście te dwa państwa, tak jak już wspominałem, to dwa różne światy, tylko żebyście ani przez moment nie pomyśleli, że była taka chwila w historii, kiedy w państwie Kim Il-sena było dobrze. Nie, nic z tych rzeczy. Bo panowała straszna bieda, a poza tym Kim uznał, że powojenny okres to dobry czas na rozprawienie się ze swoimi kolegami z wojska, którzy może trochę za bardzo urośli w siłę, więc obarczył ich winami za niepowodzenia i zrobił takie czystki, że Stalin pewnie przybiłby mu piątkę, gdyby nie to, że już od paru ładnych miesięcy nie żył. W Związku Radzieckim zaczęto odchodzić powoli od kultu jednostki, ale Kim Il-sen nie chciał o czymś takim słyszeć. On chciał być Bogiem dla swoich ludzi. a lud prany przez propagandę z roku na rok kochał swojego zbawcę coraz mocniej. To, że powstawały jego pomniki i obrazy, to wszyscy wiedzą, ale były też specjalne instrukcje mówiące, jak takie obrazy mają wyglądać i gdzie wisieć. Ale to oczywiście nadal nie koniec, bo kult Kim Il-sana był tak gigantyczny, że powstawały jego izby pamięci i to w każdym praktycznym miejscu, w szkołach, w jednostkach wojskowych, w zakładach pracy, a co w takich izbach pamięci Kim Il-sana było? A na przykład łopata, jaką kiedyś trzymał, albo fotel, w którym kiedyś siedział, a jak nie było takiego sprzętu nigdzie w okolicy, no to wstawiano rzeczy, na które Kim Il-sen kiedyś patrzył.
Matko, ale dziś zapieprz! Na tyle rzeczy jeszcze dziś muszę spojrzeć! A już 17!
Wiele osób kochało Kim Il-sena, bo mieli wyprane mózgi przez jedyne dostępne media. Do dziś nawet starsi Koreańczycy na północy uważają, że okres rządów Kim Il-sena to były złote czasy, co jego wnuk, który jest swoją drogą o wiele mądrzejszy niż nam się wszystkim wydaje, potrafił znakomicie wykorzystać. Zrobił z siebie wcielenie swojego dziadka. Nosił fryzurę jakby żywcem przeniesioną z lat 40. w Związku Radzieckim, a do tego kulał. Przemawiając, naśladował mrukliwy głos Kim Il-sena, włącznie z chrypą nałogowego palacza. Poza tym, co najbardziej rzucało się w oczy, pomiędzy kolejnymi wystąpieniami publicznymi coraz bardziej zyskiwał na wadze. Latem, na wzór swojego wielkiego przodka, zakładał białe koszule z krótkim rękawem w stylu wczesnych demoludów. Zimą przywdziewał olbrzymie futrzane czapy. Nawet okulary wybierał staromodne, kwadratowe. Cały jego imidż był wzorowany na Kim Il-senie, aby kojarzył się Koreańczykom ze starymi, dobrymi czasami. Jednak to nie tak, że wszyscy kochali bezgranicznie Kima, bo mieli wyprane mózgi. Nie, byli też tacy, którzy udawali to bezgraniczne oddanie, bo się go po prostu bali. Z szefem wszystkich szefów naprawdę nie było przelewek. Tak jak w Związku Radzieckim, można było za poglądy trafić do więzienia albo w ogóle pożegnać się z życiem. To się zresztą do dzisiaj nie zmieniło w Korei Północnej, bo wnuk naszego dzisiejszego bohatera lubuje się na przykład w rozstrzeliwaniu przeciwników przy pomocy artylerii przeciwlotniczej. Wracając jednak do Kim Il-sena, to trzeba mu przyznać, że z czasem się wyrobił nie tylko jako tyran psychopata, ale też jako polityk. Potrafił znakomicie lawirować między sojusznikami, żeby z żadnym nie być za blisko, ani też za daleko. Tylko hola hola, ktoś mi przerwie. Jak lawirować między sojusznikami, jak on miał w zasadzie dwóch liczących się sojuszników? Związek Radziecki i Chiny. No to jak? No właśnie chodzi o te dwa państwa, które w latach 60. zaczęły się trochę poglądowo rozjeżdżać. Miały różne spojrzenia na komunizm i mizerny polityk po prostu trzymałby sztamę z jednym albo drugim państwem. Tymczasem w 1961 w pierwszym roku Kim Il-sen doprowadził do podpisania traktatów o współpracy z jednymi i drugimi. Całkiem nieźle, natomiast zdecydowanie gorszy był Kim Il-sen, jeśli chodzi o ekonomię. Bo w latach 60. Kim Il-sena już całkiem powaliło na dekiel i przyjął tak zwaną doktrynę Juche, która w dużym skrócie opierała się na założeniu pieprzyć cały świat, Korea Północna, pany! A dokładniej to chodziło o to, że Korea Północna to państwo samowystarczalne. Sama się wyżywi, uzbroi, obroni i rozwinie. No nawet nasi politycy nie są aż takimi optymistami. Oczywiście wzięto pod uwagę, że mogą się zdarzyć niewygodne pytania w stylu hola, hola, czy to nie tak, że wszystko, co mamy, jest za pieniądze z Sowietów i Chińczyków? I tego typu inne niewygodne kwestie. W związku z tym dla ciekawskich umieszczono w oficjalnej encyklopedii definicję doktryny Juche, która zajmowała mniej miejsca niż opis jednego z pomników ku chwale doktryny Juche. No ale jeśli komuś to nie odpowiadało, no to lepiej dla niego, żeby nie zadawał więcej pytań, no bo był dobrobyt i koniec. Proszę się nie interesować. A cały ten dobrobyt dzięki dobremu gospodarzowi ludu, Kim Il-senowi, który mimo że uchodził za półboga, to jednak zdawał sobie sprawę z tego, że żył wiecznie nie będzie. W związku z tym w okolicach 60. postanowił odstawić coś tak obłędnego, że nikomu wcześniej za komuny się to nawet nie śniło. Ani Leninowi, ani Stalinowi, ani Mao Tse-tungowi. Każdy z nich miał na swoim koncie całkiem sporo dziwnych pomysłów, ale żeby wprowadzić monarchię w komunie, to żaden nie marzył. A jak marzył, to się nie odważył. Czemu? No głównie dlatego, że według komunistycznego słownika pojęć politycznych sukcesja hierarchiczna to był, i tutaj cytat, reakcyjny obyczaj społeczeństw opartych na wyzysku, czyli krótko rzecz ujmując wszystko to, czemu komunizm się przeciwstawiał. No i nie zapominajmy, że komunizm w ogóle mógł dojść do słowa poprzez obalenie monarchii. Także to trochę niespójne. Co na to Kim Il-sen? Jak to co? Kazał zmienić słownik. W kolejnych wydaniach już nie było tej definicji, a to był dopiero początek zmian. Jego syn, który miał przejąć władzę, Kim Jong-il, nie tylko coraz szybciej awansował, ale też częściej pojawiał się u boku ojca, no i w ogóle bardzo szybko okazało się, że jest takim samym geniuszem jak Kim Il-sen. Czego nie dotknie, to zamienia to w złoto. W ogóle totalnie musimy wam zrobić odcinek o tym gościu, no bo jego oficjalna biografia jest po prostu piękna. Oprócz tego, że oczywiście genialnie prowadził kraj, to jeszcze wymyślił hamburgera, pisał opery i się nie wypróżniał. Podkreślmy to sobie bardzo mocno, gość oficjalnie się nie wypróżniał. Ale oczywiście prawdy w tym tyle samo, co w oficjalnej biografii jego ojca, chociaż trzeba przyznać, że akurat data śmierci się zgadza. Kim Il-sen zmarł 8 lipca 1994 roku na rozległy zawał serca, ale to była tajemnica, przez 34 godziny. W tym czasie wdrożono wszystkie procedury przejęcia władzy przez jego syna, ale kiedy oficjalnie ta wiadomość gruchnęła w lokalnych, jedynych mediach, no to wiele osób zalało się łzami. Niektórzy zupełnie szczerze, ze smutku, a inni zupełnie szczerze, z radości, bo liczyli na to, że może wreszcie będzie lepiej, ta niedoczekanie. Bardzo szybko okazało się, że następca był jak nie gorszy, to przynajmniej równie zły, co Kim Il-sen, o którym pamięć jednak w kraju pozostała. I to bardzo silna. Nie ma się w sumie co dziwić. Bo Kim Il-sen był zdecydowanie jedną z najważniejszych postaci w historii tamtych stron świata. Jego oficjalna biografia stwierdza, że potrafił zrobić coś z niczego. No nie do końca, bo potrafił zrobić coś za pieniądze Chińczyków i Sowietów, ale faktycznie znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, był bardzo ambitny, a z czasem nauczył się grać w tą polityczną grę. Gdyby jednak postanowił wykorzystać swoje możliwości nie do kreowania się na Boga, tylko żeby faktycznie pomóc swoim obywatelom, żeby żyło im się lepiej na przykład, no to zdecydowanie lepiej byłby dzisiaj wspominany poza granicami swojej ojczyzny. No bo oczywiście w samej Korei Północnej złego słowa nie można nadal powiedzieć o Kim Il-senie, bo dynastia Kimów rządzi nadal. Bo po Kim Il-senie, jak już dobrze wiecie, władzę przejął jego syn, a po nim wnuk Kim Il-sena, Kim Jong-un, o którym zresztą wiemy więcej niż może wiele osób się spodziewa. Na przykład, że swojego czasu studiował całkiem niedaleko naszego kraju. Zresztą ukazało się polskie tłumaczenie świetnej książki Anny Fifield, Wielki Następca, w której nie tylko znajdziecie mnóstwo informacji na temat obecnego władcy Korei Północnej, ale też poznacie mroczne sekrety całej dynastii Kimów, która swoimi odjazdami naprawdę nie ustępuje Tudorom czy tam innym Habsburgom. Swoją drogą autorka bardzo poważnie podeszła do tematu. Zjeździła 8 państw, żeby zrobić setki wywiadów i przekopała się przez tony dokumentów. Jest naprawdę dużym autorytetem, jeśli chodzi o tematy Korei Północnej, także nie zawiedziecie się na bank. Polecamy wam serdecznie Wielkiego Następcę, a my widzimy się niebawem.